Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
Jest 9:08. Witam Państwa serdecznie. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Służba zdrowia, programy socjalne i edukacja to trzy najważniejsze tematy kampanii wyborczej i tematy naszej dzisiejszej debaty przedwyborczej w Radiu Gdańsk. A w naszym studio Jolanta Banach, druga na liście Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gdańsku.
Dzień dobry panią, panu, państwu.
Małgorzata Chmiel, piątka na gdańskiej liście PO.
Dzień dobry, witam państwa.
I Małgorzata Zwiercan, także piątka na liście Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Gdyńskim. Witam państwa, witam panie.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Dzisiejsza debata, jak wszystkie poprzednie poniedziałkowe debaty w Radiu Gdańsk, ma swój scenariusz. Zadajemy pytania także od naszych słuchaczy. Przypomnę, czekamy na nie pod numerem 603-060606. Także SMS-ami do naszych kandydatek można takie pytania kierować. Natomiast oczywiście trzy elementy debaty. Najpierw pytania od redakcji, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Rozlosowaliśmy kolejność, w jakich kandydatki będą odpowiadać na poszczególne pytania, a moim zadaniem jest także pilnowanie czasu, żeby mniej więcej porówno to przypadało. Szanowne panie, tak jak powiedziałem, tematem dzisiejszej debaty jest służba zdrowia, programy społeczne i powiedzmy szczerze, kwestie związane ze służbą zdrowia budzą ogromne wątpliwości, ogromny niepokój bardzo, bardzo wielu ludzi. Słyszymy o zamykanych oddziałach szpitalnych, słyszymy o kolejkach na SOR-ach w szpitalach. To jest ta sfera, gdzie chyba ponadpolitycznie trzeba porozumieć się, próbować złapać byka za rogi, czyli problemy ze służbą zdrowia. Natomiast no, pytanie wprost, co zdecyduje o sukcesie reformy zdrowia, o zmianach w zdrowiu? Czy to jest kwestia dodatkowych środków, czy to jest kwestia zmian organizacyjnych w systemie, czy może jeszcze gdzie indziej szukać, co w programach ugrupowań, kandydatek możemy dowiedzieć się na ten temat. Zaczyna Jolanta Banach, SLD.
Proszę państwa, rzeczywiście potrzebny jest pakt społeczny, czyli takie przeświadczenie wszystkich komitetów, że zdrowie jest priorytetem, a więc jeżeli w budżecie mamy pieniądze, to w pierwszej kolejności przeznaczamy je na opiekę zdrowotną. Tutaj decydujące znaczenie ma wzrost nakładów. My wydajemy najmniej w Unii Europejskiej na służbę zdrowia i tak nie może pozostać, to jest 4,5% PKB. Musimy zmieścić się w standardach unijnych, czyli 6,8. Skąd te pieniądze brać? Natychmiast państwo zapytają. Ja powiedziałam, z ułożenia właściwego priorytetów budżetowych to po pierwsze, a być może także trzeba w końcu podjąć decyzję na przykład o opodatkowaniu wielkich korporacji osiągających wysokie dochody, a opodatkowanych podatkiem liniowym 19%. To po pierwsze. Po drugie, brakuje nam lekarzy, około 50 tysięcy. Dlaczego nam brakuje lekarzy? Dlatego, że były zmniejszone limity naboru na studia. Trzeba też doprowadzić do prostszej nostryfikacji dyplomów lekarzy, którzy do nas przyjeżdżają i chcą pracować w Polsce. Ale też trzeba uporządkować wynagrodzenia w opiece zdrowotnej. Tam jest potworny bałagan. Rezydenci zarabiają na poziomie 300 brutto, 3,5 tysiąca. To jest niepojęte. To są ludzie, którzy już mają za sobą 10 lat studiów, kilka lat specjalizacji, rok stażu w szpitalu. Ci studenci najpierw, a potem rezydenci powinni być zachęcani na przykład wysokimi stypendiami, tak aby w krótkim czasie zyskać odpowiednią ilość lekarzy i uporządkować wynagrodzenia w opiece zdrowotnej, na przykład poprzez układy zbiorowe, prace obowiązkowe z ministrem zdrowia.
Jolanta Banach z SLD taką wizję przedstawiła. Małgorzata Chmiel, Komitet PO.
Zgadzam się z moją przedmówczynią, że to powinien być temat ponadpartyjny i wszystkie ugrupowania powinny się razem zaangażować, ponieważ nie da się tak wyrywać po kawałku. Szanowni państwo, jeśli chodzi o zdrowie, to są podstawowe trzy jakby działy przy przywracaniu tej ochrony zdrowia na taką, jakbyśmy chcieli. To są kadry, pieniądze, organizacja. Państwo wiedzą, że wiele oddziałów i szpitali jest teraz zlikwidowanych. W SOR-ze czeka się na pomoc lekarską nieprawdopodobnie długo. Sieć szpitali, którą wprowadził minister Radziwiłł, spowodowała tylko jeszcze większe zadłużenie szpitali. W tej chwili ocenia się, że około 13 miliardów już jest, szpitale są dramatycznie zadłużone. Nie można dalej tego tak kontynuować. Kolejne szpitale zamykają oddziały pediatryczne, położnicze, chirurgiczne, brakuje lekarzy. Szanowni Państwo, Koalicja Obywatelska proponuje, żeby przede wszystkim uwolnienie lekarzy od biurokracji, która zajmuje im około 80% czasu pracy, powołanie asystentów lekarzy i uruchomienie takiego kierunku na studiach. Proponujemy przywrócenie dyżurów nocnych i świątecznych podstawowej opieki zdrowotnej. I przede wszystkim pacjent z SOR szybko wiedzą o tym, jak uzyska pomoc. I przede wszystkim trzeba jeszcze przywrócić te szpitale geriatryczne, oddziały, które za czasów PiS zostały zlikwidowane przez tą bardzo niepomyślną i bardzo złą sieć szpitali ministra Radziwiłła. Dziękuję.
Szpitale likwidowano także w 2013 roku, wielospecjalistyczne, więc to jest chyba apolityczny problem, ale przechodzimy dalej. Małgorzata Zwiercan, kandydatka z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jak uzdrawiać służbę zdrowia dzisiaj?
Szanowni Państwo, szczególnie ważną kwestią dla Prawa i Sprawiedliwości jest zdrowie Polaków. I to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjęliśmy ustawę tak zwaną 6-procentową, która gwarantuje wzrost nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB do 2024. Wcześniej, w czasach naszych poprzedników, zdarzały się lata, w których środki na zdrowie spadały względem PKB. Rok 2019 jest rokiem inwestycji w zdrowie Polaków. Po raz pierwszy w historii publiczne nakłady na ochronę zdrowia przekroczyły poziom 103 miliardów złotych. I to jest wzrost w stosunku do roku 2014 o 30 miliardów złotych. Również skróciliśmy kolejki do lekarzy na zaćmę i na zabiegi endoproces. Inwestujemy w polskich lekarzy i personel medyczny. To, co pani wcześniej powiedziała, to po prostu było kłamliwe, bo to państwo doprowadzili do tego, że nakłady na służbę zdrowia były tak niskie i również personel medyczny, polscy lekarze wyjeżdżali z naszego kraju. To my dopiero wprowadziliśmy podwyżki dla specjalistów, rezydentów i na dzień dzisiejszy to nie jest kwota 300, tylko proszę pani, z 3890 doszliśmy do 5300 zł. Teraz wprowadzamy piątkę dla zdrowia. Dwa razy więcej na zdrowie niż za czasów PO-PSL, czyli od 70 miliardów do 160 miliardów. Fundusz Modernizacji Szpitali, pakiet badań kontrolnych dla każdego Polaka. Koordynowana opieka nad seniorami i osobami niesamodzielnymi i w każdym powiecie. I miliard złotych na najnowocześniejsze centrum onkologii.
Jak widać, pieniądze i kadry, to się przejawia w naszej dyskusji, czy naszej wizji zmian w służbie zdrowia. Natomiast wiadomo, że te zmiany proste nie będą. Inna kwestia związana z naszym bieżącym życiem, z sytuacją wielu polskich rodzin, jak ma wyglądać edukacja. Przypomnijmy zapowiedzi od 15 października tak zwanego strajku włoskiego w edukacji. Jesteśmy po wiosennych protestach środowisk nauczycielskich, ale odrywając się też od problemów nauczycielskich, szanowne panie, jaka powinna być wasza szkoła? Jaka jest wasza wizja szkoły? Z tornistrami do szkoły, czy bez tornistrów do szkoły? Z edukacją seksualną w szkole, czy z religią w szkole? A może tu nie ma konfliktu? A może i edukacja seksualna, i religia w szkole? I pytanie, jaka powinna być rola rodziców w kształtowaniu tego, co się dzieje w szkole? Czy to powinno być narzucane z zewnątrz programowo, czy rodzic powinien mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole, czego uczą się jego dzieci? I tutaj, tak jak mówiłem, będzie sytuacja taka, że zmienia się kolejność odpowiedzi. Zaczyna Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo. Reforma edukacji przeprowadzona przez rządy PiS, przez panią minister Zalewską, nie powiodła się. Klapa na całej linii. Dzieci uczą się w przepełnionych salach, często to są lokale, pomieszczenia administracyjne, na korytarzach, przepychają się na klatkach schodowych, zajęcia trwają od rana do późnego wieczora. Szanowni Państwo, nie o taką szkołę walczyliśmy. I Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska obiecuje, że uporządkuje i uspokoi sytuację w szkołach, jak również zajmiemy się podwyżką dla nauczycieli 1000 zł. Chciałam powiedzieć, że obecny rząd obiecał 9,6%, o tyle zgodnie z obietnicami mają wzrosnąć płace. W Gdańsku już obliczono, że brakuje na to 6 milionów złotych. Szanowni Państwo, nie można kolejnych reform przeprowadzać przez rząd kosztem samorządów. To powoduje, że samorządy będą ograniczały zajęcie, będą musiały ograniczać zajęcia pozalekcyjne, będą musiały ograniczać wyjścia na basen, czy również zaopiekowanie się dziećmi w czasie ferii.
15 sekund, pani poseł.
Szanowni Państwo, oprócz tej podwyżki, uspokojenie sytuacji w szkołach, proponujemy koniec z ciężkimi tornistrami i pracami domowymi. Chcemy, żeby dziecko miało szansę z nauczycielem odrobić lekcje w szkole i do domu przyjść tylko po to, żeby odpoczywać. Jeśli chodzi o pana pytanie, czy to kto to powinien decydować, czy rodzice, czy ustawowo, chodzi o religię, czy zajęcia inne, nauczania seksuologicznego, o tym powinni decydować rodzice.
Dobrze, pani poseł, i tutaj muszę pani przerwać, troszeczkę przekroczyliśmy limit czasu i też trochę wydłużony limit czasu, zapewne na polemikę. Małgorzata Zwiercan z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jaka szkoła?
Przekonamy się właśnie, że właśnie wprowadzone zmiany, których oczekiwali właśnie rodzice dzieci uczących się. Ta reforma edukacyjna jest bardzo dobrą reformą. I tak jak powiedziałam, za kilka miesięcy przekonamy się. I mamy pieniądze na podwyżki dla nauczycieli. Samorządy mają właściwe zabezpieczenie finansowe. Nie spełnił się żaden czarny scenariusz, którym Polaków straszyła totalna opozycja i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przyjęliśmy przepisy wprowadzające podwyżki dla nauczycieli wynegocjowane przez Solidarność. I ta nowelizacja zakłada podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli od września, wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego.
To poprawi sytuację nauczycieli.
Oczywiście, że to poprawi sytuację nauczycieli, tylko należy wymagać również, nauczyciele powinni być odpowiedzialni. To oni kształtują świadomość naszych dzieci w większości, tak? Te dzieci nasze przebywają, nasze dzieci, nasze wnuki przebywają w szkołach, wiele godzin. Także to kształcenie zależy również od nauczycieli.
I na koniec, pani poseł, wpływ rodziców na to, co się dzieje w szkole. Zwiększać, zmniejszać.
Oczywiście to rodzice powinni decydować o tym, jaka powinna być szkoła razem z nauczycielami. Nie może być tak, że to sam Związek Nauczycielstwa Polskiego wprowadza chaos w szkole i część nauczycieli, która należy do tego związku.
I czas minął, to była wypowiedź Małgorzaty Zwiercan z listy Prawa i Sprawiedliwości i przedstawicielka Lewicy, pani Jolanta Banach.
Proszę mi wybaczyć, ale ponieważ pani poseł Zwiercan zarzucała kłamliwość, nie wiem czy mnie, czy pani poseł Chmiel, nie zwykłam rozmawiać w tym stylu, ale niech będzie, więc fakty. Zalecam pani poseł lekturę informatora o terminach leczenia, to jest porażająca lektura, jeśli chodzi o endoprotezoplastykę.
A ja mam propozycję, będzie jeszcze moment.
Wyjaśniam. Panie redaktorze, tylko jedno zdanie, wyjaśniam. Pierwszy wolny termin w Kopernikusie na Nowych Ogrodach, 2032 rok. Gratuluję dobrego samopoczucia. Jeśli chodzi o oświatę, oczywiście, proszę Państwa, że żaden Związek Nauczycielstwa Polskiego nie destabilizuje sytuacji. To nie Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przyczyną tego, co się dzieje w szkołach. A jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli, to wszystkie opinie, fakty, ekspertyzy na ten temat pokazują jednoznacznie, że to najgorzej opłacany w Europie zawód nauczycielski. Właśnie w w Polsce. I po pierwsze, my musimy podnieść płace nauczycieli, dlatego że bez tego mamy do czynienia z selekcją negatywną do zawodu. Przez to mamy brak nauczycieli dzisiaj. Jak to powinno się robić? Obowiązkowe umowy, układy zbiorowe, których stroną jest minister, nie dyrektor placówki, bo on nie ma wpływu na wynagrodzenia, a spór zbiorowy zaczyna się z dyrektorem placówki. Po drugie, szkoła cyfrowa. Rzeczywiście już nareszcie szkoła, w której się nie nosi tornistrów i to proponuje Lewica. Po trzecie, trzeba objąć subwencją oświatową żłobki i przedszkola, bo tym sposobem samorządy zostaną zwolnione z dosyć dużych wydatków, które będą mogły przeznaczyć na organizację i logistykę, dzisiaj wynikającą z tego podwójnego rocznika, co jest tragedią. Ja jestem nauczycielką. Są szkoły w Gdańsku, w których uczniowie wracają o 20, o 18 i to jest tylko wina tej nieudanej, nieszczęsnej reformy. Jeśli byśmy zwolnili trochę środków, to samorządy stać będzie na to, żeby wynajmować, budować nowe sale i przede wszystkim rozlokować te przeładowane klasy.
Dziękuję serdecznie. To były pytania dotyczące edukacji. Natomiast ja przepraszam, zmienię na chwilę temat. Proszę Państwa, bardzo poważny wypadek na autostradzie A1, zablokowana droga w stronę Łodzi, więc wszystkich podróżujących prosi się o szczególną uwagę. Zjazd z autostrady w Warlubiu, natomiast już są bardzo, bardzo poważne utrudnienia. Przepraszam, ale komunikat był bardzo, bardzo ważny. Wracamy do naszej dyskusji. Ja przypomnę w studio Radia Gdańsk Małgorzata Chmiel, Jolanta Banach i Małgorzata Zwiercan. Jeden z najważniejszych elementów tej kampanii, świadczenia społeczne. Jaki powinien być model świadczeń społecznych, ale też dyskusja, która cały czas dotyczy tego, co się wydarzyło w ostatnich latach. Jak poprawiać system, który został teraz stworzony? Aktywność Prawa i Sprawiedliwości jest ogromna, bo rzeczywiście i 500+, i wyprawka dla uczniów, i 13. emerytura. I teraz pytanie, czy coś poprawiać w tym systemie, jak go optymalnie modyfikować? No i pytanie wprost, czy w jakikolwiek sposób komukolwiek odbierać czy zmieniać zasady tych świadczeń, które były już w ostatnich latach wprowadzone, 300+, czy przede wszystkim świadczenia dla rodzin 500+. I tutaj na podstawie naszego losowania zaczyna Małgorzata Zwiercan z List Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości, że polityka społeczna w Polsce jest obecnie na bardzo wysokim poziomie. Działania realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazują, że najważniejsi są ludzie. I podczas 4 lat swoich rządów Prawo i Sprawiedliwość, tak jak zapowiadało w poprzedniej kampanii wyborczej, zadbał przede wszystkim o dzieci, o rodziny, o osoby starsze. Program 500+, od 1 lipca również na pierwsze dziecko. Program Maluch Plus, wspierający rozwój inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobków, klubów dziecięcych. Maluch to wydatki rzędu 450 milionów złotych. Program Dobry Start, czyli 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Ale szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko widzi dzieci i inwestycje w to najmłodsze nasze pokolenie, ale również zauważa osoby starsze. I podniesienie najniższej emerytury do 1100 zł. Obniżenie wieku emerytalnego z 67 lat na 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Program Leki 75+, dla naszych najstarszych seniorów to ponad 700 milionów złotych w tym roku i już osoby starsze nie odchodzą od okienka z niewykupionymi lekarstwami. Mogą się faktycznie świadomie leczyć. Następne programy to...
Kończymy powoli.
Tych programów po prostu jest mnóstwo.
I jeżeli jest mnóstwo, pytanie, co modyfikować? Druga odpowiada na to pytanie Jolanta Banach z List SLD. Czy 500+, waszym zdaniem, powinno być utrzymane? Czy może modyfikować jakoś ten program, rozszerzać, zawężać? Jaki jest tu Państwa pogląd? Więc
ja chciałam tylko Państwu przypomnieć, że polityka społeczna par excellence, zgodnie z definicją leksykalną, to zdrowie, edukacja, polityka mieszkaniowa, ubezpieczenia społeczne i tak dalej. A tutaj jest różnie, o czym mówiliśmy. W węższym znaczeniu to są rzeczywiście świadczenia wspierające rodziny, ale nie tylko rodziny, osoby, które własnym staraniem nie są w stanie z własnych dochodów dochodów się utrzymać. I oczywiście przy niepodwyższaniu progów dochodowych od lat, jeśli chodzi o zasiłki rodzinne, świadczenie 500+ było konieczne, było niezbędne, bo te zasiłki rodzinne nie pełniły żadnej roli w dochodach rodzin. I niech one są, niech one zostaną, chociaż ja osobiście, nie lewica, mam zastrzeżenia co do tego, że jeżeli brakuje dla niepełnosprawnych, to dlaczego bogaci również dostają te 500+. Ale trzeba utrzymać wsparcie dochodowe rodzin. Tylko, że w polityce społecznej na czele hierarchii dochodów stoi praca. I my wciąż zapominamy o tym, że kwestie podwyżek płac w Polsce, zwłaszcza w usługach publicznych, wyszarpuje się protestami i strajkami. To jest haniebne i to jest niedopuszczalne, bo to zaburza ład społeczny. Po drugie, pomoc społeczna. Proszę Państwa, od lat niepodwyższane progi dochodowe. To proponowałabym zmienić, dlatego że polityka senioralna, opiekuńcza, instytucje opieki pobierają opłaty za opiekę nad starszymi ludźmi, a się starzejemy.
I
progi z pomocy społecznej są niepodwyższane, co powoduje, że rodzina szybko wchodzi we współpłacenie. Na przykład za dom pomocy społecznej 2000. 4-7 lat się czeka. Tu usługi publiczne trzeba naprawdę, ale to naprawdę zreformować i myśleć o nich poważnie.
I o tym mówiła Jolanta Banach z Lewicy, Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Czy 500+ należy zmodyfikować, odebrać, dodać? Co Państwo planujecie?
500+, już wielokrotnie powtarzaliśmy, 500+ utrzymamy, nie zamierzamy nikomu odbierać 500+. I kolejne pytania o to, wszystko co jest dane w tej chwili nie będzie odbierane. Szanowni Państwo, polityka społeczna to oczywiście nie tylko 500+. To również, tak jak powiedziała koleżanka moja, również mieszkalnictwo chronione. Obecny rząd w ogóle się tym tematem mieszkań dla osób niepełnosprawnych nie zajmuje. Już pomijając to, że obiecywany program M+, Mieszkanie Plus, okazało się kompletną klapą. Miało być 100 tysięcy mieszkań, tych nie ma mieszkań. To jeszcze na dodatek brak programu dla ludzi niepełnosprawnych w strefie mieszkalnictwa. Szanowni Państwo, jak również przyznano 500 zł maksymalne dla osób niepełnosprawnych, ale tylko przy pewnym dochodzie. Pytam się, dlaczego rodzice na dzieci dostają bez ograniczenia dochodowego, a niepełnosprawni mogą tylko do pewnego dochodu dostawać te pieniądze. To jest zwyczajnie niesprawiedliwe. To jest po prostu przekazywanie tych pieniędzy w taki sposób, żeby ich nie przekazać. Szanowni Państwo, brak jest obecnie pieniędzy na leki dla seniorów, brak jest żłobków, brak jest przedszkoli. PiS nie ma zupełnie programu w tej dziedzinie, bo 500+ oczywiście załatwia dużo, bo mamy specyficzną prywatyzację służby zdrowia, ponieważ za te 500+ rodzice i dzieci zaczęły kupować usługi medyczne, ponieważ jest taka zapaść w tych dziedzinach. Dziękuję.
I to było pytanie dotyczące polityki społecznej. Teraz przechodzimy do kolejnej części naszej debaty.
Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
Już widać było, że nasze kandydatki bardzo chętnie wejdą w polemikę między sobą i teraz jest ta właśnie część, że kandydatki zadają kandydatkom pytania. To także kolejność zadawania pytań i odpowiedzi jest pochodną wyników losowania, które prowadziliśmy. W tej chwili pani Jolanta Banach, pytanie do przedstawicielki Platformy Obywatelskiej.
Pani poseł, ponad wszelką wątpliwość władze Kościoła katolickiego ukrywały, i to jest udokumentowane, przypadki nadużyć seksualnych wobec duchownych. Obywatele i obywatelki Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej złożyli u pani marszałek wniosek o zarejestrowanie tegoż komitetu i zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który położy kres systemowym mechanizmom ukrywania tychże nadużyć seksualnych. Czy Koalicja Obywatelska przyłączy się do zbierania podpisów pod powołaniem niezależnej komisji, która ma instrumenty, żeby nikt nie odmówił dokumentów, nie posyłał księdza do innej parafii albo pozwalał na kontakt jego z dziećmi wtedy, kiedy zapadł już prawomocny wyrok?
Odpowiada Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Oczywiście, 90 sekund.
Oczywiście, że tak. To był jeden z naszych postulatów, w którego przegłosowaniu uczestniczyłam, bo to było na posiedzeniu sejmowym, żeby powołać niezależną komisję, która zbada te przypadki nie tylko pedofilii, ale ukrywania pedofilii w kościele, bo to jest problem. Proszę państwa, obecna władza uchwaliła ustawę, która podwyższa kary dla ofiar pedofilii, ale nie wprowadziła żadnych mechanizmów, które powodowałyby zakaz ukrywania tych pedofilii przez kościół. I to jest problemem. Nie to, że się ich nie karze i wysokość tej kary, tylko to, że się ukrywa, przenosi do innej parafii. To jest największy problem pani Jolanto Banach. Jak najbardziej popieramy powołanie niezależnej komisji do zbadania tego problemu.
Jolanta Banach do przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości, czyli odpowiadać będzie Małgorzata Zwiercan.
Pani poseł, ja bym chciała kontynuować wątek podniesiony przez panią poseł Chmiel, mianowicie jak pani moralnie uzasadni przyznanie 500-złotowego dodatku osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji, wtedy, kiedy ich dochód nie przekracza 1100 zł brutto, a potem, jeśli przekracza, to zmniejszenie kwoty tego dodatku, w sytuacji, w której właśnie 500+ przeznaczonych jest także dla bogatych rodzin, co zdaniem ekspertów kosztuje budżet państwa 5 miliardów złotych, biorą ten dodatek również posłowie. Jak moralnie można uzasadnić te różnice, te decyzje o takiej różnicy w traktowaniu osób niesamodzielnych i w traktowaniu osób zamożnych, które naprawdę sobie dobrze radzą.
Szanowni państwo, szanowna pani poseł Jolanta Banach, do pani się zwracam, bo pani zadała mi pytanie. Proszę pani, trzeba też powiedzieć prawdę. Przez poprzednie wszystkie lata polityka społeczna wobec osób niesamodzielnych, wobec osób starszych, wobec naszych dzieci po prostu w ogóle nie była prowadzona. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w swojej obietnicy wyborczej miał wprowadzenie 500+ na dzieci. Tego dokonał, tą obietnicę spełnił. Ale również właśnie z tego względu, że zauważamy politykę społeczną wobec osób starszych, czy wobec osób niesamodzielnych, którą należy kontynuować. I oczywiście oczekiwania są dużo większe. Jeżeli pani mówi o moralności i etyce, to tylko i wyłącznie od osób, które pobierają zasiłek 500+, zależy, czy będą pobierać to 500+, bo jeżeli chodzi o pobranie zasiłku, taka osoba musi zgłosić swój akces, musi złożyć oświadczenie o pobraniu 500+. Jeżeli chodzi o świadczenie...
10 sekund. Proszę?
Z dochodem. Co z dochodem?
O dochód się pytała.
Pytała tak, o dochód.
Ale nie zrozumiała pani pytania.
Nie,
jak to nie zrozumiałam pytania? Zrozumiałam pytanie, bo pani również pytała o 500+, dlaczego, czy uważam to za moralne, że posłowie pobierają. Tak jak powiedziałam, to tylko zależy od osób, które pobierają, bo one, jeżeli by uważały się, że to jest nieetyczne, by tego 500+ nie pobierały, by zostało więcej środków w budżecie. 500+ dla osób niesamodzielnych, oczywiście na ten moment jest kryterium dosyć niskie, ale wierzę w to, że po prostu, jeżeli tylko wygospodarujemy w budżecie pieniądze, te pieniądze na pewno, na ten próg zostanie podniesiony.
Dziękuję za odpowiedź. Czas minął, to były pytania Jolanty Banach. Teraz pytania do pozostałych uczestniczek debaty. Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Pierwsza odpowiadać będzie Małgorzata Zwiercan.
Mam do pani pytanie, pani poseł, czy sprzeciwia pani się, czy jest pani za tym, za przejęciem Lotosu przez Orlen? I jeszcze dodatkowe, ponieważ to jest krótkie, chciałam się zapytać, dlaczego obecny rząd nie popiera pomorskich inwestycji? Chodzi mi o obwodnicę metropolitalną, obwodnicę Starogardu Gdańskiego i remont mostu w Tczewie.
Ja tutaj, przepraszam, będę lekko ingerował. Pierwsze pytanie jest tym pierwszym zasadniczym pytaniem. Drugie to już do pani uznania. Odpowiada poseł Małgorzata Zwiercan z PiS-u.
Szanowna Pani, no trochę wybiega to ponad obszar polityki społecznej i tym, co, o prawda. Czym rozmawialiśmy. Wiem, że zasady były też inne, ale oczywiście odpowiem. Ja jestem za połączeniem oczywiście Orlenu z Lotosem. Uważam, że na pewno Gdańsk nie poniesie żadnych konsekwencji, czy podatkowych, czy jakichś innych z tym połączeniem. Ludzie również nie zostaną zwolnieni. To jest tylko właśnie straszenie znowu Polaków. A jeżeli chodzi o wspieranie lokalnych inicjatyw, to oczywiście na wszystko przychodzi czas i to nie jest tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce wspierać obwodnicy metropolitalnej czy innych, znaczy, czy nawet...
No zdjęliście pieniądze z tych inwestycji.
Pani poseł, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, w budżecie na 2015 rok założenia były takie, że plany, które zakładaliście, były tylko sfinansowane, środki na te plany były sfinansowane tylko w połowie, zabezpieczenie budżetowe. Także proszę nie wprowadzać w błąd, bo nie było zabezpieczenia finansowego na wiele różnych inwestycji.
Czas minął na odpowiedź. Teraz Małgorzata Chmiel do Jolanty Banach.
Szanowna Pani, Lewica ma w programie dojście do pensji minimalnej w wysokości 60% średniej pensji. Chciałam się zapytać, czy to oznacza większe obciążenia dla przedsiębiorców?
Pani poseł, jest to proporcja charakterystyczna nie tylko dla polskiej gospodarki, ale także dla wielu krajów Unii Europejskiej, to po pierwsze. Po drugie, nie sądzę, żeby wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia płaca minimalna w jakiś szczególny sposób obciążała przedsiębiorców, chociaż oczywiście rozumie tych zwłaszcza małych zatrudniających do 5 osób, ale chcę wskazać
no i też
Państwu...
też na prowincji sytuacja jest troszkę
ale
inna.
Ale chcę wskazać Państwu uwagę na to, że zdaniem Polskiego Instytutu Strukturalnego czy obciążenie pracy w Polsce jest niewspółmiernie wysokie w stosunku do obciążenia na przykład wysokodochodowej działalności gospodarczej, więc może pomyślmy o tym, aby jednak rozpocząć dyskusję o naprawdę progresywnym podatku, gdzie zmniejsza się opodatkowanie płacy minimalnej i wtedy jesteśmy na prostej. A poza tym w Polsce potrzebny jest system budowania płac, czyli będę o tym jeszcze mówiła w końcowej części, czyli szacunek dla autonomicznego dialogu społecznego między przedsiębiorcami, a pracownikami i związkami zawodowymi, który w Polsce legł w gruzach i to jest niedopuszczalne. Zostawmy im prawo do autonomicznego dialogu. Oni się porozumieją w komisji dwustronnej.
Pytała Małgorzata Chmiel, odpowiadała Jolanta Banach. I teraz ostatnia runda pytań do kontrkandydatek. Małgorzata Zwiercan do przedstawicielki Lewicy, czyli Jolanty Banach.
Pani poseł, czy uważa Pani, że błędem było obniżenie wieku emerytalnego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w obecnej kadencji? I czy powinien zostać podniesiony wiek przechodzenia na emeryturę Polek i Polaków?
Pani poseł, absolutnie nie była to błędna decyzja. Ja powiem dlaczego. Ja oczywiście byłam za tym, żeby nie podnosić wieku emerytalnego Polek i Polaków w sytuacji, kiedy mamy fatalną jakość opieki zdrowotnej. Jakość życia Polaków pogorszyła się po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat. Proszę zobaczyć na wskaźniki OECD. Zahamowaliśmy trend przedłużania dalszego średniego trwania życia. Po raz pierwszy od II wojny światowej mamy rekordową ilość zgonów nad urodzeniami. Tak nie może być.
Czyli ale to oczywiście struktura demograficzna.
Możemy, ale panie redaktorze, jakość zdrowia. Ja mówię o wskaźnikach tak, zagregowanych zdrowotnych, a nie o innych rzeczach. Czyli krótko mówiąc, my w przyszłości wszyscy będziemy, prawda, dłużej pracować. Tylko, że podnoszenie wieku emerytalnego musi być absolutnie paralelne do wysokiej jakości zdrowia, zwłaszcza profilaktyki.
Dziękuję bardzo.
To Małgorzata Zwiercan pytała, odpowiadała Jolanta Banach. Teraz pytanie do Małgorzaty Chmiel, czyli przedstawicielki Platformy Obywatelskiej.
Pani poseł, czy mogłaby Pani wytłumaczyć zadowolenie Polek i Polaków, a związek między wyższymi dochodami, spadkiem bezrobocia, a wprowadzeniem przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programami społecznymi takich jak 500+, wyprawka szkolna, bezpłatne lekarstwa dla seniorów?
Mam wytłumaczyć pani zadowolenie mieszkańców z tego. No tak. Oczywiście, że są zadowoleni, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to, o czym pani mówi, to wynikało w dużej części z bardzo dobrej koniunktury gospodarczej w całej Europie i wynikało również z tego, że Platforma Obywatelska w momencie, kiedy opuściła rząd, zostawiła wam pełną kasę pieniędzy, które można było rozdawać. I dzięki temu rozdajecie, proszę się nie śmiać, pani bo mogę poseł, pani dokładnie powiedzieć.
Pani poseł.
Pozwoli mi pani, że ja skończę zdanie, dobrze?
Dobrze,
dobrze. Dobrze, bardzo proszę. Zostawiliśmy pieniądze chociażby na pomoc dla niepełnosprawnych, który to pieniędzy państwo na to nie przeznaczyli i wiecie doskonale. I szanowna pani, oczywiście, że bardzo, bardzo dobre są te działania społeczne, ale jak mówię, oprócz działań społecznych typu 500+, potrzeba również w innych dziedzinach. I tak jak my wprowadziliśmy wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 16 tygodni, potem wprowadzenie urlopu ojcowskiego, wzrost świadczenia pielęgnacyjnego, zwiększenie ulgi podatkowej na trzecie dziecko, wprowadzenia możliwości odliczenia różnych ulg, ustawę żłobkową ułatwiającą otwieranie takich placówek. Zwracam uwagę, że do tej pory można było tylko i wyłącznie jako służba zdrowia otwierać żłobki. Ulgę podatkową dla firm, które założą żłobek. Kosiniakowe, czyli 1000
Pani złotych. Pani poseł, czas minął. Dziękuję bardzo. Pytała Małgorzata Zwiercan, odpowiadała Małgorzata Chmiel i przechodzimy do kolejnej części naszej debaty.
Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
A trzecia część to są pytania od naszych słuchaczy i tutaj pierwsza odpowiada Małgorzata Zwiercan. Pani Maria z Gdańska zadała takie pytanie. Pani Małgorzato, w sobotę pożegnaliśmy marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Wiem, że znaliście się dobrze, ale czy ocenia pani pozytywnie także jego działalność w ostatnim czasie, a nie tylko tą historyczną?
Szanowni Państwo, tak jak no, pani zadała pytanie, w sobotę pochowaliśmy Kornela Morawieckiego, marszałka seniora, wielkiego człowieka, Polaka, wielkiego patriotę. Dla mnie osobiście to również przyjaciel i mój taki przewodnik. Także większa strata i takie bardzo trudne czasy jeszcze teraz. Wszystkie dokonania, z którymi szedł Kornel Morawiecki przez wiele lat, walcząc z komunistami, ja je w 100% popierałam.
A ta bieżąca działalność,
to możemy się... Możemy rozmawiać, możemy się spierać i... Tak, z Kornelem ostatnie w zasadzie miesiące czy lata tak rozmawialiśmy. To nie to, że się ze wszystkim z Kornelem zgadzałam. To był czas wielu godzin, wiele nocy, gdzie rozmawialiśmy i nie ze wszystkim się zgadzałam ja osobiście. Także to mogę tylko tyle powiedzieć, ale Kornel nigdy nie podejmował sam decyzji, jeżeli chodziło o sprawy wielkie, o sprawy dla Polski. Starał się wysłuchać i wsłuchać w głos tych, którzy byli dla niego bliscy.
To była odpowiedź Małgorzaty Zwiercan na pytanie naszej słuchaczki. Pytanie drugie do Małgorzaty Chmiel, przedstawicielki Platformy Obywatelskiej. Lech Wałęsa, mówiąc o Kornelu Morawieckim dzień po pogrzebie, powiedział, że był zdrajcą. Kilka dni wcześniej usłyszeliśmy słowa kolegi partyjnego, rozumiem pani Małgorzaty, Sławomira Neumana, dotyczącego mieszkańców Tczewa. Co się stało takiego, że mówi się o personalnych wypowiedziach w przypadku sojuszników czy przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, a nie o programie tej partii?
Szanowni Państwo, Lech Wałęsa rzeczywiście wypowiedział się na temat Kornela Morawieckiego. Nie wiem, czy akurat w tym momencie należy podejmować dyskusję, czy Kornel Morawiecki był krystaliczny, czystą osobą, czy jednak jakieś były błędy w jego zachowaniu. Jesteśmy tuż po pogrzebie pana Kornela Morawieckiego i należy to uszanować również smutek wielki całej rodziny. Wracając do drugiej części pana pytania.
To słuchacza.
Słuchacza, przepraszam. Jeśli chodzi o taśmy pana Neumanna, to mogę tylko powiedzieć, że ja nie uczestniczyłam nigdy w tego rodzaju rozmowach. Może dlatego, że jestem bardziej politykiem drugiego rzędu, lubię pracować, robić to, na czym się znam, czyli moje zawodowe rzeczy jako architekt i pieniądze, lobować nad pieniędzy na najważniejsze inwestycje na Pomorzu. Mniej zajmuję się tego typu sprawami, jak układanie list wyborczych. W związku z tym ja nigdy nie uczestniczyłam w takich rozmowach, nigdy ze mną nikt w ten sposób nie rozmawia.
I takim językiem pani poseł się nie posługuje?
Nie, w żadnym wypadku.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. I ostatnia na pytania słuchaczy odpowiada Jolanta Banach z Lewicy. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, ostentacyjnie mówił o tym, że nie będzie zapraszał księży na uroczystości miejskie. Czy z punktu widzenia przedstawicielki Lewicy to rzeczywiście dobra droga? Czy rozdział Kościoła od państwa musi się odbywać przez wykluczenie, a nie przez dobrą współpracę? I oto takie pytanie do Jolanty Banach zadał jeden ze słuchaczy Radia Gdańsk.
Absolutnie jestem za dobrą współpracą, tylko przypominam, że dobra współpraca w żadnym kraju Unii Europejskiej, czyli w naszym standardzie cywilizacyjnym, nie polega na tym, że politycy są zapraszani na uroczystości kościelne albo odwrotnie, przedstawiciele hierarchii pojawiają się na uroczystościach świeckich. Dlaczego tak ważne jest to drugie, aby rozdzielić jednak władztwo kościoła od władztwa świeckiego? Dlatego, że w uroczystościach świeckich biorą udział różni ludzie, o różnych poglądach, różnych wyznaniach. Dobra współpraca nie oznacza tak bliskiego przenikania i o tym mówi Lewica i o niczym więcej.
Czyli ta decyzja Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy...
A, jeszcze przepraszam, panie redaktorze, oczywiście. Przepraszam naszego słuchacza, czy naszą
jeszcze
słuchaczkę.
Jeszcze 30 sekund ma pani.
Nie zgadzam się z tym przymiotnikiem ostentacyjne. Co to znaczy ostentacyjne? Nie ma ostentacyjnego, jest po prostu wzajemna niezależność i wzajemny szacunek. Państwo świeckie, jeszcze raz powtarzam, to nie jest państwo, w którym mylą się porządki władzy. Władzy kościelnej z władzą niekościelną. Każdy ma do zrobienia swoje i oczywiście każdy może się cenzurować w różny sposób, recenzować. Każda z tych władz może mieć na swój temat odrębną opinię, ale szanuje własną niezależność.
I to była odpowiedź Jolanty Banach dotyczącej obecności księży na... W przestrzeni publicznej. I to jest koniec kolejnego etapu naszej debaty.
Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
I przechodzimy do ostatniej części naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. Ja przypomnę, studio Radia Gdańsk, Małgorzata Zwiercan, kandydująca z list PiSu, Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska i Jolanta Banach, SLD.
Koalicja Obywatelska.
Koalicja Obywatelska i Platforma Obywatelska, w porządku. Szanowne panie, czas, 2 minuty na podsumowanie całej sfery tego, co się dzieje w życiu społecznym, co jest najważniejsze przed wyborami, czy warto iść na wybory. I tutaj o kolejności wypowiedzi także zdecydowało losowanie. Zaczyna Małgorzata Chmiel. 2 minuty.
Szanowni Państwo, Koalicja Obywatelska, dla Koalicji Obywatelskiej najważniejsze jest wolność z uszanowaniem osoby inaczej myślącej. Nam zależy na budowaniu wspólnoty, na łączeniu, nie na dzieleniu. Zdrowie, ochrona środowiska, oświata i młodzi, którzy przychodzą do pracy i muszą widzieć w niej sens, bo żeby mieć dobra i je rozdawać, trzeba je mieć. Ktoś musi zarobić te pieniądze, nim należy podcinać skrzydeł przedsiębiorcom. Zależy nam również na inwestycjach na Pomorzu, obwodnica Starogardy, Moczcz w Trzewie, tunel pod Pachołkiem, obwodnica metropolitalna Trójmiasta. Szanowni Państwo, stawiamy na samorząd i decentralizację. Nie tak, jak obecna władza centralizację, taka, pragnie takiej centralizacji, jak była za czasów PRL-u, systemu słusznie minionego. My chcielibyśmy oddać całą władzę, również z pieniędzmi za tym idącymi, do samorządów, bo to samorządy na miejscu najlepiej wiedzą, na co najpilniej powinny być wydane pieniądze. I chcielibyśmy mieć rząd złożony z silnych kobiet. Szanowni Państwo, odbudujemy również polską szkołę i przywrócimy godność nauczycieli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Z losowania wynika, że podsumowanie jako druga, swoje podsumowanie sytuacji dzisiejszej rozmowy przedstawia Małgorzata Zwiercan, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni Państwo, jeszcze muszę się odnieść do dwóch rzeczy.
Pani poseł.
Jeżeli chodzi o operację endoprotez, pani tutaj twierdziła, że będziemy czekać do 2030 chyba nawet roku. Proszę wejść na stronę Ministerstwa Zdrowia i zobaczyć, że czas oczekiwania na operację endoprotez to jest do 3 miesięcy. Panią poseł Małgorzatę Chmiel, która twierdzi, że w budżecie zostały pieniądze na pomoc dla niepełnosprawnych, w ogóle na pomoc społeczną. Jest to typowa hipokryzja. To wasz minister mówił, że pieniędzy nie ma i pieniędzy nie będzie. Donald Tusk mówił, że jeżeli wiecie, gdzie są te pieniądze, zakopane. Szanowni Państwo, 13 października zdecydujecie, czy obronimy nasze prawa, czy obronimy prawo do programu 500+, do 13 emerytury, do niższego wieku emerytalnego. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim to partia wiarygodności, która wsłuchuje się w głos obywateli i realizuje jego oczekiwania. Oczywiście wiemy, że do zrealizowania wszystkich oczekiwań Polaków jest jeszcze wiele do zrobienia, ale to, tak jak powiedziałam, tylko partia Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną. Chcemy, to państwo zdecydują, czy chcemy dalej iść tą drogą i prosimy o każdy was głos. Prosimy o pójście do urn wyborczych, bo każdy głos obywatela jest bardzo ważny. To my, Prawo i Sprawiedliwość, gwarantujemy Polskę bogatą, piękną i to państwo zdecydują, jaką drogą chcecie iść.
Dziękuję. I niezależnie od programów, my także w Radiu Gdańsk namawiamy wszystkich do chodzenia na wybory niezależnie od poglądów. Ostatnia podsumowuje swój program, swoją kampanię pani Jolanta Banach, SLD.
Proszę Państwa, no trudno, wykorzystam dla sprostowania ten mój czas, ponieważ ja uważam, że w porządnym państwie rząd jednak ma odwagę też mówić prawdę, a ja tu słyszę wiele trochę fikcyjnych informacji. Posługiwałam się informatorem o terminach leczenia, który dotyczy tu naszego województwa. Wymieniałam nazwę Kopernikusa, w którym najbliższa operacja endoprotezoplastyki to 32 rok w Kopernikusie na Jana Pawła II 2025. Mamy problemy z pewnym przekazem wiarygodnym i prawdziwym rządu, co dotyczy na przykład dostępu do leków dla seniorów powyżej 75 roku życia, bo ta lista jest dosyć fikcyjna, ograniczona. No można manipulować informacjami. Państwo, w którym my chcemy żyć, wszyscy obywatele i pani poseł Zwiercan, i wyborcy PiSu, to jest państwo, które można nazwać porządnym. Porządne państwo to nie jest tylko takie, w którym zamiast dobrej jakości i wysokich standardów usług publicznych oferuje się świadczenia pieniężne. One muszą być, ale w należytym porządku, więc najpierw dochody z pracy, autonomiczny, szanowany dialog między pracodawcami a związkami zawodowymi, mechanizm podwyższania płac także w budżetówce, wzrost najniższej emerytury o taki wskaźnik, o jaki rośnie minimalna płaca. To jest priorytet dla zdrowia, o czym mówiłyśmy, pakt społeczny. My jesteśmy gotowi do tej współpracy, żeby takie porozumienie w sprawie opieki zdrowotnej zawrzeć, bo w dobie, proszę Państwa, rozwoju innowacyjnych terapii, metod, nikogo nie stać na to, żeby za 13 emeryturę czy nawet za 500+ finansować na przykład 50-tysięczną operację protonową, onkologiczną, więc proszę, na tym się skupmy i uczyńmy. To jest apel do moich przedmówczyń, tę politykę trochę bardziej życzliwą, trochę bardziej nakierowaną na współpracę. Ja ją naprawdę deklaruję i mówmy o faktach, a nie tylko wpisujmy się w tę narrację politycznego cynizmu.
I to była ostatnia wypowiedź w naszej dzisiejszej dyskusji. Ja serdecznie zapraszam naszym gościom. Trzy kandydatki do parlamentu gościły dzisiaj w studio Radia Gdańsk. Przypomnijmy, Małgorzata Zwiercan z list PiS w Okręgu Gdyńskim, Małgorzata Chmiel z list
dziękuję,
Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej w Okręgu Gdańskim
dziękuję.
I Jolanta
dziękuję
Banach z SLD także z Gdańska.
A i wszystkie apelujemy z panem redaktorem też o to, żeby wyborcy poszli
13 października obowiązkowo do urn. Dziękuję bardzo.
Wszystkim.
Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.